Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 13 Zualkida 1447 roku po Hidżri, albo też Tricessima, Dies Aprilis, Anno Domini, Bismillessimo, Vicessimo, Sexto. Państwa, dziękuję Państwu za subskrybowanie, komentowanie, udostępnianie. Idziemy na prawie już wkrótce, będzie 250 000 subskrybentów, jeszcze tylko 9 000 zostało. W związku z tym no, jest coraz lepiej. Przypominam, że każda interakcja zwiększa zasięgi, buduje świadomą społeczność. Szczególnie te interakcje w pierwszej godzinie mają znaczenie, ponieważ po nich tam sobie algorytm, powiedzmy, oblicza, czy kanał promować dalej, czy nie, czy na głównej, czy nie na głównej. W związku z tym tutaj zapraszam Państwa w tej pierwszej godzinie do pooglądania, pokomentowania, pokciukowania. Proszę pamiętać, te kciuki też są ważne, jak się okazuje. I jeszcze jedna rzecz. Dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite. Przypominam zresztą patronom, że jak im wygasło patronat, to trzeba go odnowić, bo one się nie wznawiają automatycznie. W gronie osób, które zechciały mnie wesprzeć, witam Magi z Kołobrzegu, Rafała Dzbańskiego, Kama Kuca i Andrzeja Witolda. Przypominam też Państwa, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. W ten sposób można dotrzeć do zaangażowanej, wyedukowanej widowni, czyli do Państwa. No i oczywiście kontakt w sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka. No i mamy reklamę. Otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl. Pisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Proszę Państwa, zaczynamy dzisiaj już bez żadnych dłuższych wstępów. Aha, no i oczywiście przypominam, proszę Państwa, możecie Państwo wejść na wczorajszego live'a, jest na kanale. On się, naprawdę te live'y się nie starzeją, więc możecie Państwo go sobie swobodnie dzisiaj pooglądać, dzisiaj, jutro, tylko nie jest zalecane picie w czasie oglądania. Wiecie Państwo, chodzi oczywiście o bezpieczeństwo monitora, klawiatury, ewentualnie laptopa. Proszę Państwa, rozpoczynamy od tematu dnia. Trump chce budować wielką armadę w Zatoce. Proszę Państwa, to jest w ogóle element. Dzisiaj będzie odcinek pewnie trochę bardziej rozrywkowy. Jutro jest święto, ale pewnie jutro też będę nagrywał to tak przy okazji. Natomiast no, to jest element, powiedzmy, pewnej już działalności wręcz rozrywkowej. Znaczy, to jest tragiczne i śmieszne jednocześnie. Jak Państwo pamiętacie, Trump zapowiedział, że nie potrzebuje żadnej pomocy w Ciśni Ormus. Największa, najwspanialsza, najpiękniejsza flota, którą Stany Zjednoczone miały kiedykolwiek i na świecie w ogóle najpiękniejsza. Ona już sobie ze wszystkim poradziła. Otóż tak, jak dzisiaj pisze prasa amerykańska, zaledwie kilka tygodni po tym, jak prezydent Trump ogłosił Ciśninę Ormus, teraz mówię Trumpicą, całkowicie otwartą i gotową do działalności, a następnie zobaczył, no, że został ruch statków wstrzymany, teraz administracja wzywa inne kraje jednak do stworzenia nowej międzynarodowej armady, międzynarodowej koalicji, która umożliwiłaby statkom żeglugę po tym szlaku wodnym. Inicjatywa jest nazywana konstruktem czy architekturą wolności morskiej. Została opisana w tej chwili wewnętrznej depeszy Departamentu Stanu, która została jak zwykle w sposób tajny wysłana do ambasad USA na całym świecie, więc oczywiście wyciek mamy natychmiastowy. W tej notatce wezwano amerykańskich dyplomatów do wywierania presji na rządy innych państw, aby przystąpiły do projektu. Zresztą zgodnie z depeszą ta koalicja, ta armada pod przewodnictwem USA ma wymieniać się informacjami, koordynować też działania dyplomatyczne i egzekwować sankcje. No i proszę Państwa, jest to kolejna próba wznowienia ruchu handlowego przez cieśninę, która przecież, jak wiadomo, jest przepływna, bo nie ma żadnej marynarki wojennej Iranu, jak powiedział zresztą wczoraj Hexet. Co jest, proszę Państwa, to jest dopiero, proszę Państwa, takie mijanie się z rzeczywistością, chyba że oni po prostu żyją w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Czyli z jednej strony wojna jest wygrana, cieśnina jest otwarta, można przez nią przepływać, statki prują przez nią tam, prawda, całą dobę, aż tam się kotłuje, ryby tylko im ustępują miejsca gdzieś tam wyskakując na brzegi, a jednocześnie jest zamknięta, ale to jest już defetyzm, a jeżeli chodzi o przepływność, no to potrzebne są statki z innych, znaczy okręty wojenne z innych krajów, które nie są tam wcale potrzebne. Otóż no, generalnie przyszłość cieśniny jest jednym z kluczowych punktów spornych w czasie tych zawieszonych rozmów pokojowych. Iran w tej chwili atakuje statki, które nie uiszczają opłat tranzytowych za opuszczenie cieśniny. Jak Państwo wiecie, to Bloomberg informował już na początku tygodnia, że firmy ubezpieczeniowe żądają w tej chwili od statków, które mają przepływać do Zatoki Perskiej, potwierdzenia pisemnego, że są dogadani, prawda, z Iranem, tak? Czyli że posiadają jakiś papier, certyfikat potwierdzający porozumienie z władzami irańskimi. Armatorzy oczywiście. No więc marynarka wojenna USA nałożyła kompleksową blokadę na wszystkie statki płynące do i z irańskich portów. W rezultacie 30 kilka statków już się przemknęło tej blokadzie. W każdym razie ta prośba administracji Trumpa wskazuje, że Stany Zjednoczone teraz chcą zaangażowania innych państw, obecne i potencjalnie przyszłe zarządzanie cieśniną Ormus. W depeszy napisany jest: państwa udział wzmocni naszą wspólną zdolność do przywrócenia wolności żeglugi i ochrony światowej gospodarki. Wspólne działanie jest niezbędne, aby zademonstrować zjednoczoną determinację i nałożyć znaczące koszty na irańskie blokowanie tranzytu przez cieśninę. No, wcześniej Trump wielokrotnie skrytykował sojuszników, zwłaszcza członków NATO, za brak wsparcia militarnego dla Stanów Zjednoczonych i państwa położonego tam, gdzie chce, podczas ich napadu na Iran. Chociaż MFC, prawda, czyli Maritime Freedom Contract, czyli ten właśnie, ta architektura wolności żeglugi, nie jest koalicją wojskową, jak to zostało w tej chwili zasugerowane, depesza ta instruuje amerykańskich urzędników, żeby pytali swoich zagranicznych odpowiedników, czy chcieliby zostać partnerem dyplomatycznym i lub wojskowym. Państwa, powinniśmy się zgłosić jako pierwsi, jeżeli mamy jakikolwiek okręt, który przy dużych wysiłkach jest w stanie doczłapać do cieśniny Ormus. Po pierwsze, nazwijmy go na wszelki wypadek ORP Trump, żeby się było łatwo Amerykanom to komunikować, a po drugie, naprawdę go wyślijmy. Żeby to był chociaż jeden trałowiec, no nie wiem, jeden tam kajak marynarki wojennej, czy tam jakaś stynka, szalupa, czy też ta żaglóweczka klasy Optymist, prawda? Nie ma znaczenia. Nazwijmy to, że jest to okręt Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli to nie będzie taki pływający, to tam zamiast ORP Orzeł, nazwijmy go, nie wiem, ORP Zimorodek, ale wyślijmy go w każdym razie do Zatoki. To jest mój apel. Państwa, zobaczycie Państwo, jak Trump, jak usłyszy, że ktoś mu wysłał, a to będzie jedyny taki, prawdę powiedziawszy, to zobaczycie Państwo, że będzie przywoływał ten przykład tego naszego kajaka bojowego, no, przy każdej możliwej okazji. On nam tego nie zapomni, prawda? Więc Iran nam też, wiecie Państwo, Iran to gwardię to akurat nie obejdzie, co absolutnie. Najwyżej nam pogrozi, że jakby ten kajak wpłynął, to oni nam coś tam zrobią, a nic nie zrobią. Znaczy, moim zdaniem to jest z punktu widzenia przesła propagandowego, to przebija nawet to, żeśmy nazwali, mamy premiera o imieniu Donald, przecież żeby oddać cześć Donaldowi Trumpowi. Więc teraz, proszę Państwa, mamy tak, to jest ta inicjatywa, ta architektura ma być wspólnym przedsięwzięciem Departamentu Stanu i Centralnego Dowództwa USA, czyli CENTCOM-u. Departament Stanu będzie pełnił rolę Centrum Operacji Dyplomatycznych, a CENTCOM będzie zapewniał w czasie rzeczywistym informacje o sytuacji w domenach morskich. Czyli, proszę Państwa, tutaj dyplomatycznie Departament Stanu będzie rozsyłał informacje, a CENTCOM będzie mówił: stoją. Nie płyną, stoją. Godzina 14.01. Dalej stoją, prawda? Co tam ciekawego można innego wymyślić? W każdym razie ma właśnie zapewniać w czasie rzeczywistym informacje o sytuacji w domenach morskich dla żeglugi i koordynować wymianę informacji między armiami partnerskimi. Państwo jeszcze powinni zapewnić te terminale płatnicze dla Gwardii Republikańskiej, żeby łatwo było, prawda, nie trzeba było tam przelewów robić, coś takiego, tylko można było tam przyłożyć kartę, prawda, i tankowiec płynie dalej. W każdym razie, jeśli chodzi o tą propozycję, to tutaj urzędnik administracji powiedział, że jest to jeden z wielu z pomysłów dyplomatycznych i politycznych, jakimi dysponuje prezydent. W poniedziałek Trump polecił swoim współpracownikom przygotować się na przedłużoną blokadę, to już zresztą Państwu opowiadałem wczoraj i przedwczoraj, w środę powiedział, właśnie w środę, czyli wczoraj Trump powiedział: proszę Państwa, blokada jest genialna, okej, blokada jest w 100% niezawodna. No więc przekładając to na nasze dziurawe, jak się to i nie działa, tak? Bo to już chyba trzeba w ten sposób Trumpa tłumaczyć, czyli jest pewnie inaczej niż mówi. Powiedział też Trump, że jest gotów utrzymać blokadę i kontynuować wojnę, chyba że zgodzą się, że nie będzie broni jądrowej. Przypomnijmy, proszę Państwa, że dla wszystkich tych, którzy albo nie słyszeli tego, albo pierwszy raz usłyszeli o tym, że jest tam jakaś wojna. Proszę Państwa, otóż Iran od zawsze powtarza i mówił i wydał nawet dekret religijny, czy taki rodzaj bulli, czy encykliki, że nie będzie miał. No ale teraz, ale to wtedy nieoficjalnie, a teraz oficjalnie to muszą powiedzieć jeszcze raz Trumpowi, a potem Trump, nawet jak mu to mówią, to on i tak tego nie słyszy. W każdym razie to dążenie do utworzenia koalicji tej wielkiej armady pod przewodnictwem USA wydaje się być oczywiście sprzeczne, delikatnie mówiąc, tak to sugeruje prasa, z wcześniejszymi żądaniami Trumpa, aby sojusznicy, szczególnie w Europie, przejęli inicjatywę w militarnym otwieraniu cieśniny, których nie potrzebuje. No więc pod koniec marca Trump powiedział swoim współpracownikom, że jest otwarty na zakończenie wojny z Iranem bez rozwiązania kwestii wolności żeglugi w cieśninie. I w ogóle powiedział, że zostawia ten problem europejskim sojusznikom, więc teraz już tego nie zostawia europejskim sojusznikom. Wtedy zresztą 31 marca napisał na swoim Truth Social: zbierzcie trochę odłożonej odwagi, udajcie się do cieśniny i po prostu to zróbcie. Cokolwiek to nie było to, miejmy nadzieję, że to nic nie chodzi o jakieś sprawy fizjologiczne. W każdym razie musicie zacząć uczyć się, walczyć o siebie, USA już wam nie pomogą, tak jak wy nie byliście z nami. Potem napisał: zdobądźcie własną ropę, wskazując na Wielką Brytanię. No więc Wielka Brytania powinna powiedzieć: ok, prawda, znowu zajmujemy tą francuską Luizjanę, tak? No dobrze, w każdym razie Trump powiedział, że Europejczycy nie muszą brać udziału w żadnych operacjach w cieśninie Ormus, oskarżając ich o czekanie na zakończenie konfliktu przed zaangażowaniem się. Powiedział: NATO to papierosy tygrys, NATO nam nie pomogło. No więc wysocy rango europejscy urzędnicy mówią, że po pierwsze Trump nigdy nie poinformował ich o rozpoczęciu wojny, to prędzej chyba już Yahoo Natan. Poza tym potępiono decyzję Trumpa o rozpoczęciu wojny, prawda? Większość przywódców powiedziała, że jest to strategiczny błąd. W każdym razie tutaj, natomiast proszę Państwa, no, z drugiej strony, jak zwykle kraje europejskie odbyły bardzo wiele spotkań, z których wyniknęło nic. To jest właśnie w celu opracowania strategii, która umożliwi statkom nawigację po tym szlaku wodnym po zakończeniu wojny z Iranem. No więc nawet Wielka Brytania i Francja zrobiły spotkanie 50 krajów w tej sprawie, chociaż no, Amerykanie zarzucający Europejczykom zbyt wolne i biurokratyczne działania w obliczu kryzysu, który dotyka globalną gospodarkę. No teraz się okaże, że to Europa generalnie spowodowała, że jest kryzys gospodarczy, przecież nie Amerykanie, bo przecież co oni mogą mieć wspólnego z jakimś zamknięciem jakiejś cieśniny Ormus? No w każdym razie architektura w tej depeszy jest napisane, ma być uzupełnieniem, gdy inne grupy zadaniowe są bezpieczeństwa morskiego, w tym wysiłku w zakresie planowania morskiego, którym przewodzą Wielka Brytania i Francja. Czyli krótko mówiąc, proszę Państwa, ma być wielka armada teraz. Przyłączmy się do tej armady. Zdecydowanie. Możemy nawet wezwać Iran do otwarcia cieśniny Ormus, co nam to szkodzi. Więc to jest jedna kartka papieru A4 zadrukowana w 1/5. Kolejny temat, proszę Państwa, może już mniej interesujący dla wielu, bo wszyscy zapomnieli, że jest jeszcze jakaś wojna na Ukrainie. Przecież Trump skończył wszystkie wojny, więc jakby, no ale tutaj się akurat coś wydarzyło ciekawego. Otóż w długiej rozmowie telefonicznej wczoraj Trump porozmawiał sobie z Putinem. Rozmawiali o Bliskim Wschodzie, więc powiem zaraz, czy są jakieś przesłuchy, bo to mogło być ciekawe, znaczy to mogą być najciekawsze rozmowy w ogóle i najciekawsze rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie. Oczywiście, jeżeli to kiedyś wycieknie, o czym mówiono dokładnie, bo jest możliwe, że Rosja zaproponowała pomoc Amerykanom, pomoc Trumpowi w wyjściu z sytuacji z Iranem. Przypomnijmy, że poprzednio, jak było JCPOA, to do Rosji trafił wzbogacony uran irański, znaczy tam w różnym stopniu tego wzbogacenia, i Rosja mogłaby odegrać bardzo podobną rolę, na przykład zapewnić, wiecie Państwo, teoretycznie są rozwiązania, które oczywiście by spowodowały, że z jednej strony Iran mógłby być zadowolony, z drugiej strony Stany Zjednoczone ogłosiłyby zwycięstwo, bo Iran mógłby rzeczywiście zrezygnować ze swojego programu własnego jądrowego, w tym wzbogacania uranu. Rosja mogłaby na przykład zaproponować, że wzbogacony do celów właśnie medycznych czy naukowych uran, ona im przekaże, prawda, sprzeda. I tak tam zbudowała im elektrownię jądrową, w związku z tym tam kilo uranu w tą czy w tą nie robi jak gdyby różnicy. I wszyscy byli w tym momencie szczęśliwi, za wyjątkiem Bibiego, bo jednak sędzia by uznał, że jednak musi się stawić i zeznawać. Więc tutaj natomiast mamy rozmowę Trumpa i Putina. Otóż uzgodnili, chociaż nie wiadomo, czy to się zostanie wdrożone, że w najbliższych dniach na Ukrainie powinno nastąpić krótkotrwałe, całkowite zawieszenie broni. To jest to, co powiedział zarówno Trump, jak i jeden z głównych doradców Putina. Zawieszenie broni ma być na 9 maja, wiadomo, że jest to wielka celebracja w Rosji. Powiedział o tym Juri Uszakow, prawda, no, główny doradca Putina do spraw polityki zagranicznej. Trump natomiast powiedział dziennikarzom w Białym Domu, zasugerowałem zawieszenie broni, myślę, że mógłby to zrobić. Ginie tak wiele osób, to absurdalne. Uszakow nie sprecyzował, kto zasugerował zawieszenie broni, ale stwierdził, że Putin poinformował swojego amerykańskiego odpowiednika o gotowości do ogłoszenia zawieszenia broni na czas obchodów Dnia Zwycięstwa. Trump aktywnie poparł ten pomysł, to powiedział Uszakow. No, w tym roku Rosja znacznie ograniczyła plany obchodów Dnia Zwycięstwa. To jest najważniejsze święto państwowe w tej chwili w Rosji. Zazwyczaj organizowane są parady we wszystkich większych miastach, w wielu miejscowościach. No więc teraz na przykład na Placu Czerwonym nie będzie już ciężkiego sprzętu wojskowego, co stanowi sugestię, że to po pierwsze drogie, a po drugie, że może go nie być za dużo. Nawet sugeruje się, że to jest właśnie potwierdzenie skuteczności ukraińskich ataków dalekiego zasięgu, że mogli trafić dostatecznie dużo magazynów broni, że już nie ma broni na defiladę. Chociaż mogliby zrobić tak, prawda, że to, co tam z fabryki wyjechało, od razu by szło na front, prawda, jadąc przez Moskwę. W każdym razie Moskwa i Kijów wynegocjowały zawieszenie broni na początku tego miesiąca, zaplanowane na Wielkanoc, ale każda ze stron potem oskarżyła się nawzajem o naruszenia tego zawieszenia. No więc większość sojuszników w Europie, a właśnie jeszcze król Karol, prawda, powinienem teraz powiedzieć, kupił królowej Karolinie, ale nie, tutaj tym razem rozmawiał z Trumpem. Otóż król Karol III, zwracając się do kongresu, powiedział, że potrzebna jest niezłomna determinacja w obronie Ukrainy i jej najodważniejszych obywateli, aby zapewnić prawdziwie sprawiedliwy i trwały pokój. Król również rozmawiał na ten temat prywatnie z Trumpem. Nic nie wiadomo, najbardziej inteligentny wpis, który został popełniony przez Biały Dom, brzmiał... Dwaj królowie, tak, prawda? I pokazany był Karol III, prawda? I Trump pierwszy i miejmy nadzieję ostatni. Więc i to jest wszystko. Natomiast na pewno te rozmowy były. Tym bardziej, że król Karol tam pojechał, żeby próbować jednak jakoś sfastrygować, można powiedzieć, sojusz transatlantycki, chociaż nie wiadomo z jakim skutkiem. W każdym razie przypomina się, że większość sojuszników Stanów nadal wspiera Ukrainę, natomiast w Europie oczywiście wspiera Ukrainę. Natomiast no, Trump nieustannie i za każdym razem wyjątkowo ciepło wypowiada się o Putinie, prawda, ograniczył pomoc dla Kijowa, wielokrotnie szantażował Europę, że za chwilę odetnie kurek w ogóle. No, Uszakow powiedział, że obaj prezydenci wyrazili w gruncie rzeczy podobne opinie na temat Kijowa. Co więcej, który jak stwierdził jest... podżegany i wspierany przez Europejczyków do, jak powiedział Uszakow, realizowania strategii mającej na celu przedłużenie konfliktu. Jeżeli no, Trump to powtórzył, to w zasadzie, proszę Państwa, mamy jednobrzmiącego Trumpo-Putina. Uszakow powiedział również, że Trump wierzy, że porozumienie mające na celu zakończenie konfliktu na Ukrainie jest już bliskie. Warto przypomnieć, że w 2025 roku powiedział, że w weekend zakończy. To było parę weekendów temu. W środę Trump ponownie okazał się nieco optymistyczny, powiedział, myślę, że znajdziemy rozwiązanie stosunkowo szybko, mam taką nadzieję. Więc według Uszakowa Putin powiedział, że jego cele na Ukrainie zostaną osiągnięte bez względu na wszystko, choć wolałby, aby stało się to w wyniku negocjacji. Uszakow powiedział też, że większość rozmów, czy tej rozmowy, która trwała 1,5 godziny, koncentrowała się natomiast na Bliskim Wschodzie, Tutaj wiadomo tylko z przesłuchu, niestety no ten przesłuch jest mały, szkoda, że Uszakow nie powiedział więcej. Otóż Putin oświadczył, że popiera decyzję Trumpa o przedłużeniu zawieszenia broni z Iranem i zwrócił uwagę na nieuniknione i niezwykle szkodliwe konsekwencje nie tylko dla Iranu i jego sąsiadów, ale także całej społeczności międzynarodowej, gdyby Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce, wznowili działania militarne. Powiedział też, że rosyjski przywódca przedstawił szereg rozwiązań mających na celu rozwiązanie sporów dotyczących irańskiego programu nuklearnego. I tutaj możemy sobie spekulować, co zostało przedstawione. Państwo, no gdyby doszło do czegoś takiego, że taki plan, w którym zostałaby włączona Rosja, uratowałby jak gdyby wizerunek Trumpa, no bo Trump mógłby powiedzieć, proszę bardzo, wymusiliśmy na Iranie, jeszcze na dodatek na Rosji, to oczywiście byłoby to o tyle istotne, bo potem mielibyśmy kwestię Ukrainy, prawda? I po której stronie będzie negocjował Trump, to zdaje się, już chyba nikt nie ma wątpliwości, tak? Także może to być jednocześnie deal, Rosja pomoże Stanom Zjednoczonym w Iranie, Stany Zjednoczone pomogą Rosji na Ukrainie, krótko mówiąc. Znaczy może nie wojskowo, tylko zawrzeć jak najszybciej porozumienie, czyli wymusić je, krótko mówiąc, na Zełenskim. Państwa, i mamy kolejny temat. Otóż Trump zapowiada, że wycofa wojska z Niemiec. Trump oświadczył w środę wieczorem, że bada i analizuje ewentualną redukcję wojsk w Niemczech, co wydaje się być odwetem i pewnie jest odwetem za komentarze kanclerza Merca, że Iran upokorzył Stany Zjednoczone. Z czym zresztą nie trudno się zgodzić. W każdym razie, zanim jeszcze Merz wygłosił swoje uwagi przed grupą niemieckich studentów, Stany Zjednoczone zasugerowały, że mogą dokonać przeglądu liczebności swoich wojsk w Europie, no pomimo oczywiście utrzymujących się obaw, że Putin może spróbować sprawdzić, czy NATO rzeczywiście udzieli pomocy jednemu ze swoich mniejszych nowych członków, takim jak na przykład Estonia czy Łotwa. Niemcy są w centrum amerykańskiej obecności w Europie. W Niemczech stacjonuje około 35 tysięcy żołnierzy. Jest tam również centrum medyczne, centrum uzbrojenia, konserwacji samolotów oraz siedziba sił amerykańskich w Europie. We Włoszech, żeby daleko nie szukać, stacjonuje 12 tysięcy żołnierzy amerykańskich, w Wielkiej Brytanii około 10 tysięcy. Wszystkie te trzy państwa są tak naprawdę też państwami przesiadkowymi dla sił i samolotów latających na Bliski Wschód i wprowadzających pokój w kolejnych krajach na życzenie Jehonatana. W każdym razie, to tak powinni oficjalnie pisać w dokumentach, bo coś się tutaj krygować. W każdym razie dowódcy wojskowi jasno określili ryzyko dla Stanów Zjednoczonych związane z redukcją liczebności wojsk w głównych bazach, ale dla Trumpa decyzja może zależeć nie od wojskowych, tylko od tego, jak bardzo się obraził na to, co powiedział o nim, właściwie w ogóle powiedział Merz. Merz, powiedzmy, który jest ewidentnie coraz bardziej krytycznie nastawiony w stosunku do tej wojny, którą uważa za nierozsądną i nielegalną. No, konflikt generalnie rozpoczął się, gdy Merz przemawiał na zgromadzeniu w szkole średniej w zachodnich Niemczech. Powiedział, Amerykanie najwyraźniej nie mają strategii, tu się z nim zgadzam w 100%. Powiedział, a problem z takimi konfliktami polega na tym, że nie trzeba tylko wchodzić, trzeba też z nich wychodzić. Widzieliśmy to bardzo boleśnie w Afganistanie przez 20 lat, widzieliśmy to w Iraku. Sytuacja ta jest zatem, jak powiedziałem, co najmniej nieprzemyślana i nie widzę obecnie, jakie strategiczne wyjście obierają Amerykanie. No, Niemcy, podobnie jak inni sojusznicy, zostali wykluczeni z rozważań administracji Trumpa na temat zaangażowania się w Iran. Nie wykazali entuzjazmu wobec pomysłu przyłączenia się do walki, ani indywidualnie, ani w ramach NATO. No więc Trump zareagował na to oczywiście z furią, sugerując, że rozważa w ogóle wyjście, a w końcu dalszy udział Stanów Zjednoczonych w Sojuszu Północnoatlantyckim. No chociaż, jak wiemy, w poprzedniej kadencji, i to zdaje się, proszę Państwa, jeżeli ja dobrze pamiętam, to właśnie zdaje się, że dzięki Marco Rubio, że to był jego pomysł, żeby zablokować możliwość właśnie Trumpowi wyjścia z NATO. No w każdym razie musiałby złamać prawo amerykańskie, prawda, czyli działać niezgodnie z ustawą Kongresu. Do tego, żeby się wycofać, potrzebuje zgody Kongresu, więc tutaj nie dostanie. Natomiast no, oczywiście był szczególnie oburzony komentarzami Merca i oskarżył go o popieranie Iranu. Trump napisał, kanclerz Niemiec Friedrich Merz uważa, że Iran ma broń jądrową, nie wie, o czym mówi. Nic dziwnego, że Niemcy radzą sobie tak słabo, zarówno gospodarczo, jak i poza tym. To jest ciąg dalszy Trumpa. To jest Trump nie powiedział, kto przeprowadza przegląd ten właśnie obecności, chociaż powiedział, że decyzja zostanie podjęta w najbliższych dniach. Tak? Czasami przychodzi do właśnie... On oczywiście bardzo często przerzuca się do, między urazami, także jeżeli go ktoś obrazi w międzyczasie, to odciągnie uwagę od Merca. Potem właśnie po groźbach w stosunku do Niemiec zaatakował też Jeroma Powella, czyli ustępującego prezesa Rezerwy Federalnej, za zapewnienie, że pozostanie na stanowisku członka rezerwy, nawet po zakończeniu swojej kadencji. Natomiast no, w tej chwili skoncentrował się na Mercu, prawda, i sugeruje się, że prawdopodobnie pojawi jeszcze się jakiś sposób na wyrażenie jego niezadowolenia, tak? No dobrze, proszę Państwa, to mamy... Dzisiaj są takie krótsze trochę tematy, mam nadzieję, że Państwu podobają. W każdym razie mamy teraz temat kolejny. Proszę Państwa, i teraz mamy temat kolejny. Irańska ropa, tak go nazwałem, i błędne kalkulacje Stanów Zjednoczonych. Dlaczego go dzisiaj przywołuję? Ponieważ no, w Polsce też trwa dyskusja, ponieważ no, jesteśmy zalewani amerykańską propagandą, a właśnie to nie jest propaganda, to są wypowiedzi Trumpa i one są później brane za prawie że oficjalne i prawdziwe stanowisko, potem powtarzane przez jego kolejnych urzędników na temat tego, no w tej chwili najnowsza strategia to jest oczywiście próba zagłodzenia Iranu, czy też zlikwidowania jego programu naftowego, który powinien upaść, prawda, dzięki blokadzie. No i proszę Państwa, zabrali się do tego specjaliści dla odmiany. Jest bardzo dobry artykuł w Bloombergu, ja główne tezy Państwu go przywołam, ponieważ to jest no, robiony przez specjalistę, który się wyłącznie zajmuje ropą naftową praktycznie i to jeszcze wyłącznie z tego regionu. Otóż on twierdzi, że to jest absolutnie błędna kalkulacja, że gdyby to była prawda, znaczy, że według Trumpa już w tej chwili przemysł naftowy irański powinien implodować. 26 kwietnia zresztą powiedział, że irańskie odwierty eksplodują w bardzo potężnym procesie destrukcyjnym, który rozpocznie się za 3 dni. Czyli, krótko mówiąc, 3 dni, czyli już wczoraj. No więc wczoraj nic nie implodowało, ani nie eksplodowało. Otóż Trump stwierdził, że blokada morska, która rozpoczęła się ponad 2 tygodnie temu, uniemożliwi tankowcom z Teheranu dotarcie do pełnego morza, no i pozbawi państwo co najmniej 175 milionów dolarów dziennie z dochodów z eksportu ropy. No więc nie mogąc transportować ropy, Iran wkrótce wyczerpie swoje zapasy, co zmusi, czy oczywiście zapasy składowania, co zmusi Republikę Islamską do zakręcenia kranów. I co najważniejsze, Trump jest przekonany, że zamknięcie odwiertów doprowadzi do ich nieodwracalnych uszkodzeń. Mówi tak, kiedy eksploduje, nigdy niezależnie od tego nie da się go odbudować w takim stanie, w jakim był. Powiedział to zresztą dla Fox News, dodając, że jego moce produkcyjne zostaną zredukowane, czyli przyszłe moce Iranu do około 50% tego, co jest obecnie. No więc, proszę Państwa, jak się okazuje, fakty inżynierii naftowej są dużo bardziej złożone niż narracja Białego Domu. Mówiąc wprost, to jest tak, że irański przemysł naftowy, krótko mówiąc, nie załamie się, jak twierdzą eksperci. Natomiast w przeciwieństwie do OPEC-u, który stoi w obliczu kryzysu egzystencjalnego, szczególnie po decyzji Zjednoczonych Emiratów Arabskich, więc... No to jest Trump najwyraźniej zdecydował się utrzymać blokadę, mając nadzieję, że to ta blokada zakończy impas. No i teraz jakie są fakty? Otóż przed wybuchem wojny Iran pompował około 3 milionów baryłek ropy dziennie, plus kolejne 750 tysięcy baryłek lekkiej ropy nazywanej kondensatem, czy kondensatem 1. Przy lokalnym popycie, czyli na lokalny rynek, trafia około 1 900 tysięcy baryłek. W związku z tym Iran dysponuje dzienną nadwyżką wynoszącą około 1,85 miliona baryłek. W związku z blokadą baryłki te trafiają do magazynów. Natomiast po pierwsze dla Republiki Islamskiej na szczęście dysponuje ona większymi możliwościami przeładunkowymi na lądzie i morzu niż większość sąsiadów, co daje im czas po pierwsze na zapełnienie zbiorników i nawet 2 tygodnie po rozpoczęciu blokady Iran nadal ładuje ropę z terminalu na wyspie Hark na statki, które już stacjonowały w Zatoce Perskiej. Oczywiście Teheran polega teraz na starych tankowcach o wątpliwej zdolności żeglugowej, ale one będą pomocne jako po prostu pływające cysterny jeszcze przez jakiś czas. Kepler, firma, która zajmuje się generalnie wywiadem towarowym, prawda, szczególnie ze szczególnym uwzględnieniem ropy, twierdzi, że Iran ma prawdopodobnie jeszcze od 12 do 22 dni zapasu, jeszcze do pompowania dalej, czyli znacznie więcej niż przewidywała administracja USA, rozpoczynając blokadę. Ponieważ gdyby Trump miał rację, to Iran już wczoraj skończyłyby mu się zapasy, znaczy zapasy miejsca do składowania. Co więcej, wiadomo też, że Republika Islamska nie czeka do ostatniej chwili, zamiast tego prewencyjnie już spowolniła produkcję i to na długo przed wyczerpaniem zapasów. Proces ten jest, już trwa, widać też spalanie ropy i gazu w Chuzestanie, czyli tam, gdzie jest przemysł, jest to serce przemysłu naftowego Iranu. To sygnalizuje, krótko mówiąc, że dodatkowe spalanie, że nie można ewakuować całej produkcji z odwiertu. Więc do połowy maja irańska produkcja ropy będzie musiała spaść o połowę w porównaniu z poziomami sprzed wojny, ponieważ zapasy osiągną swój limit, a jedynym zaworem bezpieczeństwa będzie popyt krajowy oraz resztkowy handel za pośrednictwem kolei i statków przybrzeżnych na Morzu Kaspijskim. No więc oczywiście uderzenie gospodarcze może być ogromne, ponieważ kraj straciłby kluczowe dochody z ropy naftowej. Natomiast te odwierty, znowu jak twierdzą specjaliści, nie poniosą nieodwracalnych szkód. Podobnie zresztą jak większość uważa właśnie ekspertów z doświadczeniem w sektorze naftowym. Prawdopodobnie, jak twierdzą, administracja USA zdaje się opierać na błędnych analizach, często właśnie wzmacnianych w mediach społecznościowych i pochodzących głównie z AI-ów. Otóż państwowa irańska spółka narodowa ma duże doświadczenie w ograniczeniu produkcji, wstrzymania produkcji trwającego nawet kilka, a nawet kilkanaście tygodni, nawet miesięcy. I to nie było też wystarczającym powodem do zamknięcia odwiertów, bo po prostu to nie jest pierwszy raz. Tak, także tutaj mamy specjalistów, Bloomberg, możecie Państwo sobie poczytać, to są nieco, jest tam sporo artykułów na ten temat, prawdopodobnie błędne kalkulacje, Iran jest, nie, jak gdyby irańskie złoża ani się nie zniszczą, ani nie zapadną, nawet jeżeli doszłoby do ograniczenia produkcji o połowę przez najbliższe kilka czy kilkanaście miesięcy. Przypomnijmy, że połowę konsumuje popyt wewnętrzny plus ten resztkowy handel na przykład przez Morze Kaspijskie. Czyli wywożenie do Rosji, krótko mówiąc, albo też statkami, albo właśnie ciężarówkami do innych krajów, czyli cysternami do innych krajów. Proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny. Mamy Hexeta, który atakuje kongresmenów. Otóż mieliśmy pierwsze wystąpienie Hexeta właśnie od czasu rozpoczęcia wojny przed kongresem. Otóż Hexet spotkał się z kongresmenami, rozpoczął, a zresztą preludium do tego był atak, rozpoczął od ataku, kontynuował atakiem, odsądził tych kongresmenów od czci i wiary, no oni mu nie pozostawali dłużni. Także warto, dowiedzieliśmy się przy okazji tego, że konflikt według Pentagonu kosztował do tej pory 25 miliardów dolarów. Nie wiadomo, co wchodzi w skład tej kalkulacji, czy tylko czysta amunicja, prawda, i koszt przebywania tam żołnierzy, czy są jeszcze jakieś koszty właśnie logistyki, dodatkowe straty, tego nie wiadomo, tak? Znaczy, to jest na razie jedyna istniejąca dana, 25 miliardów dolarów. No występując na tym rozsądowym przesłuchaniu w sprawie wniosku budżetowego Departamentu Obrony na nadchodzący rok, tam jest... W sumie ten wniosek budżetowy wynosi prawie 1,5 biliona dolarów, nie miliarda, biliona dolarów. Hexet generalnie większość czasu spędził na atakowaniu prawodawców, notabene których zgoda jest mu potrzebna do zapewnienia tych środków. Powiedział, największym wyzwaniem, największym przeciwnikiem, z jakim się mierzymy w tym momencie, są lekkomyślne, nieudolne i defetystyczne słowa kongresowych demokratów i niektórych republikanów. Tak? To jest wróg wewnętrzny, proszę Państwa, to jest podstawa. No, oświadczenie nadało wrogi wydźwięk pierwszemu publicznemu zeznaniu sekretarza na Kapitolu od początku wojny, po tym jak republikanie przez tygodnie wstrzymywali się od publicznego nadzoru nad operacją, podjętą zresztą bez zgody kongresu, operacją, która jest według sondaży skrajnie niepopularna. To jest tak, teraz tak, no sesja rozpoczęła się jeszcze przed 60-dniowym kamieniem milowym w konflikcie, którzy niektórzy członkowie partii republikańscy twierdzą, że może stać się punktem zwrotnym dla ich dotychczasowego, bezwarunkowego poparcia dla prowadzenia wojny. Po czym mogą zacząć domagać się dalszych odpowiedzi na temat celów i planu wycofania wojsk amerykańskich. Kongresmen Smith z Waszyngtonu powiedział: jesteśmy w trakcie pełnowymiarowej wojny na Bliskim Wschodzie i widzieliśmy jej koszty. Powiedział również, odnotował również straty wojskowe i cywilne oraz stwierdził, że ponad tuzin krajów zostało wciągniętych w tę wojnę w taki czy inny sposób. Zapytał się, dokąd to zmierza. Odpowiedzi nie otrzymał, tak? No, Hexet i Kane udzielili niewielu odpowiedzi na temat tego, do czego to zmierza i w ogóle jaki jest cel, chociaż ich wystąpienie przyniosło pewne nowe informacje. No, po pierwsze właśnie kontroler Pentagonu, czyli Hearst, powiedział, że wojna kosztowała do tej pory 25 miliardów, głównie dzięki dziesiątkom tysięcy użytych bomb i pocisków. Nie sprecyzował kwoty, która była uderzająco niższa niż 200 miliardów dolarów, o której Pentagon początkowo wnioskował na ten konflikt. I zasugerował znaczne spowolnienie wydatków od początku wojny, kiedy to szacowano, że w ciągu pierwszych 6 dni kosztowała ona ponad 11 miliardów dolarów. Generał Kane oszacował liczbę amerykańskich żołnierzy, którzy odeszli na drogę do Jerozolimy do 14. Pentagon do tej pory, czyli do wczoraj, tak naprawdę utrzymywał, że jest to 13. No Kane oświadczył, że Irańczycy są słabsi i mniej zdolni niż od dziesięcioleci po tych tygodniach bombardowań. Natomiast to zapytano o harmonogram lub przewidywany koszt ukończenia misji, która miała zostać ukończona w ciągu 4-5 tygodni, tak jak twierdził Trump, Hexet odmówił. Powiedział tak, jak pan wie i jak stwierdził prezydent, nigdy nie powiedziałby pan przeciwnikowi, zwłaszcza po dziesiątkowaniu jego wojska i przejęciu kontroli nad jego ciśniną, prawda, czyli tej informacji. No, demokraci bardzo ostro zakwestionowali zarówno cele misji, jak i korzyści, jakie z niej przyniosła lub brak tych korzyści. W jednej ze szczególnych ostrych wymian zdań demokrata z Kalifornii przedstawił bilans dotychczasowych strat USA i zapytał, co Stany Zjednoczone osiągnęły, zauważając, że Iran zachował znaczny potencjał militarny i zamknął cieśninę Ormus, więc powiedział, kłamał pan Amerykanom od pierwszego dnia wojny. Powiedział Hexetowi, zarzucił mu niekompetencję. No, Hexet powiedział po prostu, że kongresmen kibicuje wrogowi. Powiedział, wiem, że Amerykanie popierają tę misję pomimo waszych bredni. Zapytał się potem, komu ty kibicujesz, prawda, do tego kongresmena. No, na korytarzu Hexet był witany wrzaskami, gdzie krzyczano o nim, że jest zbrojniarzem wojennym i żeby aresztować Hexeta podczas jego przebycia. Natomiast wielu republikanów chwaliło wojnę w Iranie i przywództwo Hexeta. Ich pytania koncentrowały się na takich kwestiach jak poprawa jakości życia żołnierzy, wykorzystanie AI-a w Pentagonie i walka z Chinami. Natomiast no, niektórzy członkowie partii republikańskiej dali jasno do zrozumienia, że nie popierają decyzji personalnych Hexeta, w tym niedawnego zwolnienia sekretarza marynarki wojennej Felana i generała Randiego George'a, szefa sztabu armii. Kongresmen Bacon z Nebraski, republikanin, powiedział, masz konstytucyjne prawo do robienia takich rzeczy, ale to nie znaczy, że są one słuszne ani mądre. Potem reprezentant jeszcze Austin Scott z Georgii, też republikanin, skrytykował zwolnienie właśnie generała George'a i prosił Hexeta, aby nie zrażał demokratów, których głosy są potrzebne do zabezpieczenia zasobów wojskowych. Powiedział, potrzeba 218 głosów, aby coś przeforsować w Izbie Reprezentantów, powiedział Scott. Zachęcam wszystkich do pamiętania o tym, ponieważ stracimy część głosów republikanów. No, jednym z punktów porozumienia w komisji była obawa wyrażona w związku z malejącymi zapasami broni w kraju. Tutaj Rogers ostrzegł, że amerykańskie zapasy amunicji są niebezpiecznie niskie, potencjał przemysłowy kraju w zakresie ich uzupełniania jest słaby, że wojna w Iranie drastycznie uszczupliła arsenał USA, a Pentagon przekierował bomby, pociski i inny sprzęt z baz w Azji i w Europie na Bliski Wschód. Natomiast oczywiście teraz Rogers powiedział, że kampania wojskowa w Iranie dała Trumpowi okazję, której potrzebuje, by wynegocjować prawdziwy i trwały pokój, który zagwarantuje, że Iran nigdy nie zdobędzie broni jądrowej. No więc to jest, co jeszcze można powiedzieć. No, w poście opublikowanym w mediach społecznościowych przed rozpoczęciem sesji Trump wezwał irańskich przywódców do szybkiej zmiany zdania, zamieszczając przy tym zdjęcie siebie trzymającego karabin automatyczny na tle pustynnego krajobrazu, eksplozji i tak dalej. No, został Hexet jeszcze zapytany przez demokratę z Massachusetts, jak scharakteryzowałby obecny stan wojny. Hexet powiedział tak, jest to zdumiewający sukces militarny. No, ale ten kongresmen pyta się, ale czy wygrywamy wojnę? Kekset powiedział zdecydowanie. Prawda? I takie jest mniej więcej podsumowanie wystąpienia Kekseta. No, warto Rzesław obejrzeć. Ja przyznam, że obejrzałem sobie, już się nie dziwię tego tam, co te substancje wyżarły w tej istocie szarej, a potem na dokładkę zakąszając białą, to już słychać, tak? Znaczy tam zapewne nigdy nie był to... Znaczy jakby otworzyć okno, nie wyfrunąłby w żaden sposób, proszę Państwa, nawet wspomagany turboodrzutowo. No dobrze, proszę Państwa, i mamy teraz kolejny temat, temat właśnie ciekawostkowy, ale znalazłem dla Państwa ciekawy temat gospodarczy. Otóż okazuje się, że nazwałem go rekordowe zyski producenta J10. Pewnie Państwo nie pamiętacie, co to jest J10, zaraz sobie powiemy. Otóż jest to chińska firma AVIC Chengdu Aircraft. Jest to producent myśliwców, które zasłynęły w ubiegłorocznym konflikcie indyjsko-pakistańskim. I jak się okazuje, no, to najlepsza reklamówka dla firmy, ponieważ odnotowała rekordowy zysk w 2025 roku i dwukrotnie zwiększyła sprzedaż w pierwszym kwartale. Przychody wzrosły do w sumie 11 miliardów dolarów, zysk do mniej więcej, no to akurat w juanach mam do 3,5 miliarda juanów. Oba wyniki są najwyższe w historii firmy z Chengdu. Sprzedaż w pierwszym kwartale wzrosła o prawie 80% w stosunku do roku poprzedniego. To jest tak, że to jest firma, która produkuje jednosilnikowe, wielozadaniowe myśliwce J-10 i zostały one przetestowane w boju w maju ubiegłego roku, kiedy Pakistan stwierdził, że zestrzelił wiele indyjskich samolotów, w tym francuskie odrzutowce Rafale. AVIC Chengdu jest jedną z największych chińskich firm zbrojeniowych pod względem kapitalizacji rynkowej. Przypisuje lepsze wyniki 2025 roku, jak powiedziała, reorganizacji aktywów, która obecnie obejmuje również działalność w zakresie produkcji myśliwców. Co więcej, międzynarodowa renoma tej chińskiej firmy wzrosła, odkąd Pakistan właśnie pochwalił osiągi swoich myśliwców J-10 i JF-17, produkowanych wspólnie przez właśnie AVIC Chengdu i Pakistan. Ten konflikt był jednym z pierwszych przypadków, w których zaawansowana technologicznie chińska broń została przetestowana w rzeczywistych warunkach bojowych. Indie przyznały się do utraty samolotów w walkach, nie podając ich liczby, i poinformowały o zniszczeniu kilku pakistańskich samolotów, czemu na co nie ma żadnych dowodów i żadnych zresztą nie przedstawiono. W każdym razie no, ten moment, kiedy pojawiły się informacje, że tutaj J-10 zestrzeliły francuskie Rafale, które znajdują się na wyposażeniu armii indyjskiej, no to przyciągnęło uwagę do firmy. Indonezja zasygnalizowała zainteresowanie zakupem właśnie J-10, podczas gdy Irak, Bangladesz i Indonezja wyraziły zainteresowanie zakupem JF-17. No więc AVIC Chengdu w wywiadzie dla inwestorów poinformował, że zwiększenie sprzedaży uzbrojenia jest priorytetem. Firma produkuje również myśliwce piątej generacji J-20, podpisała w lutym umowę z Chengdu, czyli ze swoim rodzinnym miastem, w celu rozszerzenia produkcji lotniczej. To jest także AVIC Shenyang Aircraft, to jest producent myśliwców piątej generacji J-35. Odnotował w zeszłym miesiącu sprzedaż w 2025 na poziomie 40, prawie 5 miliardów juanów. No, zysk wyniósł 3,5 miliarda, co stanowi wzrost o prawie 4% w porównaniu z 2024. AVIC Shenyang przypisuje wyższy zysk wzrostowi liczby sprzedaży, rozbudowuje również swoje zakłady produkcyjne. Według władz prowincji Liaoning, gdzie się mieści właśnie Shenyang, nowa fabryka ma rozpocząć masową produkcję w tym roku. Warto przypomnieć, że zarówno AVIC Chengdu, jak i AVIC Shenyang są objęte sankcjami Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, no i mamy kolejny temat. Otóż też jeszcze większa ciekawostka, też z Chin, też technologiczna. Otóż Chiny zawieszają pozwolenia na jazdę autonomiczną po awarii Baidu. Otóż Chiny zawiesiły wydawanie nowych licencji na pojazdy autonomiczne po tym, jak dziesiątki robotaksówek Apollo Go firmy Baidu nagle zatrzymały się w Wuhan w zeszłym miesiącu. Zresztą unieruchamiając pasażerów, zakłócając poważnie ruch uliczny. To jest znowu Wuhan, miasto, gdzie je się nietoperze, jak Państwo pamiętacie. Tak przy okazji, proszę Państwa, byłem w Wuhan, tam się rzeczywiście wszystko je. To jest... I to są inne Chiny, inna kuchnia zupełnie... Potrawy, których nigdzie w Chinach się nie zje, to się właśnie znie w Wuhan. Ludzie są tam bardzo mało przyjaźni, ale to też jest legendarne właśnie dla Wuhan. To wszyscy w Chinach o tym wiedzą. W każdym razie Wuhan doszło do tej awarii. Incydent zaniepokoił władze. Trzy agencje, w tym Ministerstwo Przemysłu i Technologii, zwołały spotkanie z urzędnikami z miast, w których działają robotaksówki lub właśnie piloty autonomicznych pojazdów. Organy regulacyjne wezwały lokalne władze do przeprowadzenia pełnej samooceny, wzmocnienia monitorowania bezpieczeństwa w celu zapobiegania podobnym incydentom. Zawieszenie nowych licencji uniemożliwia firmom produkującym autonomiczne pojazdy dodawanie nowych robotaksówek do swoich flot, rozpoczynanie nowych projektów testowych lub ekspansji na inne miasta. Nie jest jasne, jak długo to zawieszenie będzie obowiązywać. No, akcje Baidu poszły sobie w dół. Wstrzymanie produkcji jest ciosem dla bardzo szybko rozwijającej się branży, której się w sumie szacuje wartość teraz na ponad 12 miliardów dolarów. Chińskie firmy są zresztą w czołówce wprowadzania tej technologii na rynki globalne. Konkurują na przykład z takimi konkurentami właśnie jak Waymo, który należy do Alfabetu w Stanach Zjednoczonych. Więc jest to co najmniej drugi raz, kiedy organy regulacyjne wstrzymały wydawanie nowych zezwoleń z powodu incydentu związanego z Baidu. Według chińskich mediów podczas incydentu w Wuhan 31 marca na ulicach utknęło ponad 100 robotaksówek. Lokalna policja poinformowała, że awaria była prawdopodobnie spowodowana awarią systemu, chociaż Baidu nie skomentował jeszcze przyczyny. No, trzeba pamiętać, że Apollo Go to jest to największy dostawca robotaksji w Chinach, dysponujący setkami pojazdów w ponad 12 miastach. Działalność Baidu w Wuhan również została zawieszona, podczas gdy lokalne władze prowadzą dochodzenie w sprawie incydentu. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwo Transportu na razie nie wypowiedziały się. Natomiast to jest tak, że rzecznik informował, że przygotowania do wprowadzenia w kolejnych miastach Shenzhen i Shanghangsu postępują zgodnie z planem. WeRide zapewniło, że wspiera wysiłki władz mające na celu zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w branży. Więc Pekin stara się zrównoważyć obawy dotyczące bezpieczeństwa i negatywne nastroje społeczne dotyczące utraty miejsc pracy związanych z właśnie sztuczną inteligencją, z chęcią rozwijania rodzimej technologii wyścigu właśnie autonomicznych pojazdów ze Stanami Zjednoczonymi. No więc licencje dotyczą konkretnie pojazdów autonomicznych czwartego poziomu, co oznacza bardzo wysoki stopień automatyzacji jazdy, w którym człowiek nie musi się interweniować. Warto powiedzieć, że dwa lata temu mieszkańcy Wuhan protestowali przeciwko robotaksówkom Apollo Go, obawiając się utraty pracy przez taksówkarzy. W związku z tym wtedy organy regulacyjne zamroziły wydawanie zezwoleń pod koniec 2024 roku i dopiero wznowiły na początku 2025 roku. No więc generalnie trzeba powiedzieć, że dwie spółki notowane na giełdzie właśnie amerykańskiej, czyli WeRide i Pony AI, straciły WeRide 10%, Pony AI około 30%. Ale też trzeba pamiętać, że te firmy na razie nie osiągnęły zysku, są w trakcie intensywnych inwestycji. Proszę Państwa, mamy spisek na Madagaskarze. Kolejny temat. Otóż władze Madagaskaru zatrzymały byłego francuskiego żołnierza w związku z udziałem w domniemanym spisku mającym na celu destabilizację państwa. Madagaskar wydalił również personel ambasady francuskiej w związku z działaniami związanymi ze śledztwem w sprawie do tego prawdopodobnie zamachu stanu. Madagaskar właśnie oficjalnie zatrzymał w związku ze spiskiem, mając na celu destabilizację wyspy, a także uznał agenta ambasady francuskiej za persona non grata w związku z działaniami związanymi ze śledztwem w sprawie destabilizacji. Zastępca prokuratora, który się nazywa Raman Ancoa, poinformował w oświadczeniu wideo, że były francuski żołnierz Guy Barret został osadzony w areszcie tymczasowym w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Poinformował również, że w sprawie zamieszany jest oficer armii Madagaskaru, pułkownik Patrick Rakotomamondji oraz inni domniemani wspólnicy. Według Ramanancoi prokuratorzy oskarżyli podejrzanych o rozpowszechnianie fałszywych informacji w celu zakłócenia porządku publicznego, planowanie sabotażu infrastruktury, w tym linii energetycznych, elektrowni należących do państwowego przedsiębiorstwa Girama, ukrywanie osób poszukiwanych oraz spisek przestępczy. Władze poinformowały, że grupa zaplanowała swój atak na 18 kwietnia. Rakotomamondji oczekuje na stawienie się przed sędzią śledczym. Dwóch innych podejrzanych zostało objętych nadzorem sądowym. Prokuratorzy twierdzą, że nie wydają się być pomysłodawcami spisku. No, Madagaskar, trzeba pamiętać, że jest to dawna kolonia francuska, która utrzymuje bliskie powiązania polityczne z Francją. Kraj mocno niestabilny. Władca wojskowy kraju, prezydent Michel Randrianirina, przejął władzę w październiku ubiegłego roku po fali protestów młodzieży przeciwko jego poprzednikowi Andriemu Rajoelinowi, czy Rajoelinie. Francja w każdym razie pomogła Rajoelinie w ucieczce w październiku, gdy protesty dotyczące braku wody i energii nasiliły się i ostatecznie to była ta rewolucja, jak Państwo pamiętacie, Z, które zmusiły go do odsunięcia się od władzy. Francja poinformowała, że wezwała szarżę d'affaires ambasady Madagaskaru w Paryżu, aby energicznie zaprotestować przeciwko wydaleniu dyplomaty. Poinformowano go, że Francja kategorycznie odrzuca wszelkie oskarżenia o destabilizację reżimu Refundation w Republice Madagaskaru, powiedział rzecznik francuskiego MSZ Pascal Confavreau, dodając, że urzędnik został wezwany we wtorek. Takie oskarżenia są nie tylko bezpodstawne, ale też niezrozumiałe. No, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Madagaskaru poinformowało, że ambasador Francji został wezwany i poinformowano o decyzji w sprawie agenta ambasady. Nie podano tożsamości agenta ani szczegółów dotyczących zakwestionowanych działań. Także, proszę Państwa, mamy nie tylko król Julian na Madagaskarze. Proszę Państwa, i mamy teraz ciąg dalszy tego, co dzieje się w Mali. Mamy temat kolejny. Tuaregowie chcą wycofania Rosjan z Mali. Otóż rebelianci z Mali twierdzą, że rosyjscy żołnierze muszą wycofać się z kraju. Wobec walki rządu wojskowego Mali o odzyskanie kontroli nad krajem, rzecznik rebeliantów z Mali twierdzi, że rząd wojskowy, junta, upadnie prędzej czy później. Rebelianci z Mali zaangażowani są w trwające powstanie, w tym zabójstwo ministra obrony kraju, zadeklarowali chęć wyparcia rosyjskich najemników rządu wojskowego właśnie z kraju. Mohamed Ramadan, rzecznik Frontu Wyzwolenia Azawadu, prawda, czyli FLA, powiedział agencji prasowej AFP, zresztą gdzie spotkał się z francuskimi urzędnikami, co bezpieczeństwo, bo to w Paryżu było, że celem jego ruchu jest trwałe wycofanie Korpusu Afrykańskiego Rosji z kraju. No, rosyjskie wojska poparły rząd wojskowy prezydenta Simi Gojty, który padł ofiarą skoordynowanego ataku Sojuszu Separatystów Tuaregów, rebeliantów Fulani i Arabów oraz bojowników powiązanych z Al-Kaidą, którzy wkroczyli do stolicy Bamako, zdobyli kilka miast na północy i w centrum kraju, w tym Kidal i Sewarę. W tej chwili Ramadan powiedział, nie mamy żadnego szczególnego problemu z Rosją ani z żadnym innym krajem. Naszym problemem jest reżim rządzący w Bamako, powiedział właśnie Ramadan. Zresztą zabiega on o poparcie Francji, byłej potęgi kolonialnej, której wojska zostały wyparte przez wojskowych przywódców Mali w 2022 roku. Powiedział, że rebelianci negatywnie odnieśli się do interwencji rosyjskiej, ponieważ wspierali ludzi, którzy dopuszczali się poważnych przestępstw, odnosząc się do rządu Gojty, który przejął władzę w zamachu stanu w 2020 roku. No więc sojusz rebeliantów, w tym FLA i powiązaną właśnie z Al-Kaidą JNIM, rozpoczął w sobotę skoordynowaną atak na wiele miast. W Katii, prawda, w mieście garnizonowym niedaleko Bamako, zginął minister obrony Mali Sadio Kamara, notabene rosyjskojęzyczny, tak na marginesie, więc on był podobno spiritus mowę z tych rozmów z Rosjanami. Władze Mali poinformowały, że zginął w wyniku właśnie ataku, w tym samochodu pułapki prowadzonego przez zamachowca samobójcę. W trakcie sobotnich ataków widziano też rosyjskich żołnierzy wyjeżdżających ciężarówkami z północnego miasta Kidal, podobno po negocjacjach z sąsiednią Algierią i zresztą JNIM też informował, że w takim komunikacie wtedy wieczorem, że doszło do porozumienia, to znaczy Rosjanie oddają pozycję, wycofują się, tamci im pozwalają się wycofać. Ramadan powiedział, że Rosjanie poprosili o bezpieczny korytarz odwrotu i zostali eskortowani do Anefis na południowy zachód od Kidal. Co więcej, mamy Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że wycofanie się z Kidal było decyzją rządu Mali, dodając, że jednostki stacjonujące w mieście walczyły przez ponad 24 godziny i odparły 4 zmasowane ataki. Gojta powiedział we wtorek wieczorem, bo pojawił się, bo była też plotka, że on również być może nie żyje, że, ale się okazało, że żyje, że operacje wojskowe będą kontynuowane do czasu zneutralizowania grup zbrojnych. No więc wczoraj agencja Reuters poinformowała, że wojska Mali odzyskały kontrolę nad miastem Menaka, niedaleko granicy z Nigrem, a państwo bo akurat Menaka zostało zajęte przez państwo islamskie, dokładnie mówiąc państwo islamskie Wilajat Sahelu, i państwo islamskie wycofało się po starciach z armią. Obecność armii malijskiej odnotowano również w centralnym regionie Mopti oraz w Gao, największym mieście na północy kraju. W centralnym mieście Sewarę utrzymywało się, wiadomo, wysokie napięcie, ale miasto jest zajęte przez Al-Kaidę. No, Ramadane utrzymał, że reżim upadnie prędzej czy później, dodając, że rebelianci zamierzają teraz przejąć kontrolę nad Gao, Timbuktu i Menaką po zdobyciu Kidal. FLA, jak twierdzi, jest gotowa rządzić głównymi miastami na północy, stosując umiarkowaną formę prawa szariatu, podobną do tej w Mauretanii, i opierając się na kadich czy islamskich sędziach, którzy wydają orzeczenia w oparciu o prawo islamskie. No, Francja wezwała swoich obywateli, żeby uciekali jak najszybciej i opuścili Mali jak najszybciej, twierdząc, że sytuacja bezpieczeństwa w kraju pozostaje, delikatnie to ujmując, niestabilna. Proszę Państwa, i mamy teraz już temat ostatni, potem jeszcze będziemy oczywiście edukacyjny, a mianowicie, proszę Państwa, no nie uwierzycie Państwo, ale to ten temat się nazywa: ile paliwa ma Europa? Otóż jak donosi zresztą Politico, Europa, prawda, ze względu na to, że teraz linie lotnicze zaczęły uziemiać samoloty, urzędnicy wzywają obywateli Unii do ograniczenia dojazdów do pracy. No generalnie oczywiście są to skutki wojny Trumpa z Iranem. Natomiast jak się okazuje, przy okazji wyszło, że nikt nie wie w Europie, uwaga, ile tak naprawdę paliwa, ile ma cały kontynent, ile ma Europa. Otóż no, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała tylko, że konflikt kosztuje Unię Europejską prawie 500 milionów euro dziennie w postaci wyższych kosztów energii, więc powiedziała, zresztą tutaj jeden z dyrektorów DHL-a na przykład cytowany powiedział: w Europie mamy przejrzystość i zobowiązania do maja i czerwca, trudno powiedzieć, co wydarzy się później. Natomiast okazuje się, że istnieją rezerwy strategiczne, ale nie ma zbyt wielu informacji o tym, ile z nich zostało już wykorzystanych. Władze Unii Europejskiej nie są tego całkiem świadome. Informacje na temat rządowych rezerw ropy naftowej i gazu są generalnie przejrzyste i aktualne. Urzędnicy, zresztą krajowi, regularnie organizują spotkania w celu wymiany informacji. Firmy okazjonalnie udostępniają informacje o swoich własnych zapasach. No poza tym urzędnicy, chcący wiedzieć, kiedy mogą wyczerpywać się zasoby, mają bardzo mało danych. To jest ślepa uliczka, która zresztą grozi uniemożliwieniem im zidentyfikowania niedoborów albo zmuszeniem do podejmowania decyzji awaryjnych. Otóż na szczycie wysokiego szczebla w zeszłym miesiącu ministrowie z Belgii, Holandii i Hiszpanii zwrócili uwagę na te luki w wiedzy, wzywając Unię Europejską do koordynacji monitorowania i analiz w czasie rzeczywistym, szczególnie w odniesieniu do produktów rafinowanych. Zresztą tutaj delegat Grecji posunął się nawet do wniosku, że Komisja powinna utworzyć kanał na WhatsAppie albo Signalu między państwami a organem wykonawczym Unii. Jeden z wysokich rangą urzędników powiedział: mamy bardzo ograniczoną wiedzę rynkową i danych dotyczących gazu i ropy naftowej. Nasza wiedza o tym, co jest wprowadzane do obiegu, wycofywane z niego i przesyłane różnymi drogami, no z pewnością brakuje monitorowania rynku. No, jeśli chodzi o paliwa rafinowane, takie jak olej napędowy i paliwo lotnicze, sytuacja jest szczególnie niejasna. Unia Europejska opiera się głównie na oficjalnych statystykach Eurostatu i spotkaniach koordynacyjnych państw członkowskich. Natomiast większość zapasów pozostaje niewidoczna w rozproszonych zapasach komercyjnych obejmujących różne sektory. Firmy niechętnie ujawniają te dane, ponieważ są to poufne dane biznesowe, zresztą nie muszą ich prawnie ujawniać i nie ujawniają. Dane dostarczane przez Międzynarodową Agencję Energii, która koordynowała historyczne uwolnienie 400 milionów baryłek ropy w zeszłym miesiącu, są ograniczone. No więc od początku wojny ministrowie energii apelowali do Komisji Europejskiej o wzmocnienie zdolności bloku do pomiaru zapasów przechowywanych na całym kontynencie w podziemnych instalacjach. Zresztą tam również zbiornikach w głównych portach, supertankowcach, które dryfują u wybrzeży Europy, oraz składach na lotniskach i wzdłuż kluczowych rurociągów. Sama Komisja przyznała, że jak to określono, jest to pustynia informacyjna, ujawniając właśnie na początku tego miesiąca plany utworzenia obserwatorium paliw, które miałoby śledzić produkcję, import, eksport i poziom zapasów paliw transportowych w Unii Europejskiej. To jest tak, że rzeczniczka Komisji powiedziała: pracujemy nad tym, ale jest za wcześnie, aby teraz deklarować, jak to będzie działać. No, gaz jest najłatwiejszy do śledzenia, chociaż niedoskonale. Przepisy, które zostały wprowadzone po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, nakładają na państwa Unii Europejskiej obowiązek uzupełnienia zapasów do 90% pojemności krajowej do zimy każdego roku. To oznacza, że Unia Europejska lepiej jest świadoma, ile gazu ziemnego posiada w danym momencie, nawet jeśli ma niewielką widoczność odpływów, napływów i handlu transgranicznego. Eurostat monitoruje produkty naftowe w całej Europie, ale aktualizuje je rzadko i sporadycznie. No więc to jest tak, że na przykład ostatni w miarę kompleksowy zestaw danych pochodzi ze stycznia. W tym czasie większość państw Unii Europejskiej, z wyjątkiem Łotwy, Irlandii i Cypru, spełniała wymogi Unii dotyczące właśnie tych zapasów. Natomiast rezerwy składały się właśnie głównie z ropy naftowej, oleju napędowego i surowców z ograniczoną ilością benzyny i paliwa lotniczego. Więc co jeszcze można powiedzieć? No jeszcze trudniej podobno jest śledzić produkty rafinowane, takie jak olej napędowy, benzyna i paliwo lotnicze. Firmy prywatne, które przechowują to, nie chcą dzielić się informacjami. I to jest tak, że nawet stowarzyszenia, prawda, tam jakieś Fuels Europe i tym podobne, nie mają takich danych. Także, proszę Państwa, no, trudno mówić o kryzysie, ale to z drugiej strony proszę zobaczyć, to jest pewne, powiedzmy, recepta na dobre samopoczucie. No, nie możemy mówić, że nam brakuje, jeżeli nie wiemy, ile mamy, prawda? Albo że nam za chwilę zabraknie, jak dalej nie wiemy, ile mamy. Więc zakładamy, że nam nie zabraknie, chyba że się zabraknie i wtedy dopiero się dowiemy, że zabraknie, więc nie ma się co martwić na przyszłość. Ale to jest ciekawostka. Ja też nie wiedziałem o tym, że nie ma żadnego jednak systemu monitorowania, szczególnie no przecież takich są w sumie, ja rozumiem, że ropa naftowa ropą naftową, no ale powiedzmy paliwo jest jednak surowcem, znaczy paliwo już zrafinowane, są strategiczne, no chociażby z punktu widzenia zaopatrzenia armii, żeby ta armia nie chodziła na owiec, prawda, tylko na coś innego. No ale to już jest inna historia. Więc ciekawostkę Państwu jeszcze przywołuję, to był ostatni temat przed częścią edukacyjną. No proszę Państwa, i mamy teraz kolejny temat, to jest część edukacyjna. Otóż dzisiaj opowiemy sobie, kontynuując po wczorajszej gnozie, wykład na temat manicheizmu. Manicheizm, religia, filozofia i polityczna wyobraźnia dualizmu. Proszę Państwa, no więc najpierw dlaczego manicheizm ma takie znaczenie? Manicheizm jest jedną z najbardziej wpływowych religii późnego antyku. Powstał w III wieku naszej ery na pograniczu świata perskiego, mezopotamskiego i śródziemnomorskiego. Jego twórcą był Mani, to był perski prorok żyjący mniej więcej w latach 216-276 naszej ery. Manicheizm jest bardzo ciekawy z punktu widzenia nauk politycznych, generalnie nauk społecznych, ponieważ stworzył bardzo silną wizję świata jako pola walki dwóch zasad, światła i ciemności. Ciemna strona mocy, jasna strona mocy, prawda? Dobra i zła, ducha i materii. No ten sposób myślenia, radykalne dzielenie rzeczywistości na dwa wrogie obozy, przetrwał długo już po upadku samej religii manichejskiej. Do dziś mówimy potocznie o manichejskim widzeniu świata, gdy ktoś przedstawia konflikt polityczny jako starcie absolutnego dobra, czyli naszych, z absolutnym złem, czyli nie naszych. No, proszę Państwa, manicheizm charakteryzował się tym, że była to tak zwana religia synkretyczna. Synkretyczna, to znaczy taka, która łączy elementy różnych tradycji religijnych i filozoficznych. Czyli krótko mówiąc, czerpie z nich pełnymi garściami, wybiera sobie elementy. No więc, jakie są najważniejsze źródła? Już Państwo na pewno poznajecie zoroastrianizm czy zoroastrianizm, prawda? To jest pierwsze źródło. No, z tradycji perskiej Mani przejął bardzo silny motyw kosmicznej walki między dobrem i złem. W zoroastrianizmie istnieje konflikt między Ahurą Mazdą, prawda, zasadą dobra, a Angra Mainyu zasadą zła. Manicheizm pogłębia ten dualizm i nadaje mu bardziej radykalną postać. Z chrześcijaństwa. Otóż Mani uważał się za kontynuatora Jezusa, twierdził, że jego objawienie jest ostatecznym dopełnieniem wcześniejszej religii. W manicheizmie pojawiają się więc pojęcia zbawienia, apostołów, kościoła, wspólnoty wybranych oraz silny nacisk na ascezę. No, z buddyzmu. Manicheizm przejął także elementy buddyjskie, szczególnie tam, gdzie rozprzestrzeniał się na wschód. Widoczny jest motyw wyzwolenia duszy z więzów świata materialnego oraz silna organizacja wspólnoty religijnej z podziałem na bardziej i mniej zaawansowanych wyznawców. No i z gnozy, prawda, którą ostatnio omawialiśmy. Otóż bardzo ważnym źródłem była też gnoza, czyli nurt religijno-filozoficzny, który zakłada, że zbawienie dokonuje się przez poznanie ukrytej prawdy o świecie. Według tej wizji człowiek jest istotą duchową, uwięzioną w złym lub niedoskonałym świecie materialnym. No więc co jest podstawową koncepcją manicheizmu? No sednem, podstawą manicheizmu jest coś, co nazywamy bardzo ładnie radykalnym dualizmem metafizycznym. Czyli świat nie jest, o co chodzi, prawda, żeby wytłumaczyć, nie wytłumaczyć ignotum per ignotum. Otóż no, sednem jest to, że świat nie jest jednością stworzoną ją przez jednego dobrego Boga. Jest raczej wynikiem konfliktu między dwiema odwiecznymi zasadami, prawda? Zasadą światła i zasadą ciemności. Zasada światła to jest dobro, ciemność zło. Światło to jest duch, ciemność to jest materia, prawda? Światło, prawda? Ciemność fałsz, prawda? Światło to wolność duszy, ciemność niewola ciała i tak dalej, tak? No więc według manichejskiej kosmologii pierwotnie istniały dwa oddzielne królestwa. Królestwo światła i królestwo ciemności. Ciemność zaatakowała światła, w wyniku tego konfliktu cząstki światła zostały uwięzione w materii. Człowiek jest właśnie takim dramatycznym bytem, czyli nosi w sobie element światła, ale jest uwięziony w cielesności. No więc celem życia religijnego jest wyzwolenie światła z materii, prawda? Czyli zbawienie nie polega na pojednaniu człowieka ze światem, ale na uwolnieniu się po prostu od świata. No kim w związku z tym jest człowiek w manicheizmie? No człowiek w manicheizmie nie jest harmonijną jednością duszy i ciała. Człowiek każdy jest polem walki. Dusza pochodzi ze świata światła, ciało należy do świata ciemności. No zależy, no. Niektóre ciała wyglądają, jakby pochodziły z całkiem dobrego światła. W każdym razie życie moralne oznacza walkę z tym, co cielesne, materialne, popędowe i związane z reprodukcją. No, nie dostrzegano piękna, prawda? No dobrze, już nie będę żartował. W każdym razie to prowadziło do surowej etyki. Szczególną wartość miały właśnie asceza, wstrzemięźliwość, że tak powiem, miłosna, post, unikanie przemocy, powstrzymywanie się od zabijania zwierząt, niszczenia roślin, podporządkowanie życia praktykom oczyszczania. I wspólnota manichejska była podzielona na dwie grupy. No więc wybrani, prawda, czyli elita religijna prowadząca bardzo surowe życie ascetyczne i słuchacze, prawda, czyli zwykli wierni, którzy wspierali wybranych, ale sami nie byli zobowiązani do aż tak rygorystycznej ascezy. No to oczywiście pokazuje, też buduje nam obraz społeczeństwa hierarchicznego. Mamy istnieje duchową elitę, prawda, predestynowaną w związku z tym do rządzenia, no i szeroka grupa, prawda, to jest reszta rządzona, niejako wspierająca jej misję. No jaki był wpływ jeszcze, bo na manicheizmu, na filozofię, bo sobie podzieliłem na filozofię, na religię, w dużym skrócie, to jest tak, że manicheizm będzie miał bardzo duży wpływ na różne debaty filozoficzne późnego antyku, szczególnie będzie właśnie zastanawiał się nad tym, skąd się bierze zło. No dla chrześcijaństwa klasycznego to jest bardzo trudne pytanie, bo jeśli Bóg jest dobry i wszechmocny, to dlaczego istnieje zło? No manicheizm dawał prostą odpowiedź. Zło istnieje, ponieważ jest odwieczną, realną zasadą przeciwstawną dobru. No to rozwiązanie jest intelektualnie atrakcyjne, natomiast oczywiście teologia chrześcijańska musi je odrzucić. Oznaczałyby w związku z tym, że Bóg nie jest całością, nie jest absolutnym stwórcą wszystkiego, albo też, że dobro, prawda, nie ma przewagi nad złem. Największym przeciwnikiem manicheizmu, notabene w chrześcijaństwie, był święty Augustyn, który notabene sam przez około 9 lat był związany z manichejczykami, potem ostro ich skrytykował. Augustyn odrzucił tezę, że zło jest samodzielną substancją. Według niego zło nie jest bytem, ale brakiem dobra. Prawda? Privatio boni. To jedna z najważniejszych odpowiedzi antymanichejskich w historii filozofii. No i w tym sensie oczywiście manicheizm wpłynął na filozofię paradoksalnie, często nie przez akceptację, ale poprzez negację właśnie manicheizmu. No jeśli chodzi o manicheizm w religii, no to rozprzestrzenił się bardzo szeroko. Był obecny w Persji, wiadomo, w świecie rzymskim, w Afryce Północnej, Mezopotamii, Azji Środkowej, dotarł do Indii, prawda, był też obecny w Chinach. Była to jedna z pierwszych religii o naprawdę światowym zasięgu. Mani stworzył religię uniwersalną, uważał, że wcześniejsze objawienia Buddy, Zaratusztry, Jezusa były częściowe, a jego nauka jest ich ostatecznym dopełnieniem. No więc manicheizm był zwalczany zarówno przez państwo perskie, jak i później przez chrześcijańskie cesarstwo rzymskie. Był groźny, ponieważ tak, po pierwsze miał własną organizację ponadlokalną, czyli wykraczającą poza granice państw. Po drugie osłabiał lojalność wobec oficjalnych kultów i kościołów. I po trzecie, no ten dualizm był postrzegany jako zagrożenie dla doktryny religijnej, a w związku z tym też i politycznej jedności. No to w takim razie, proszę Państwa, jeszcze dalej, jak nam ten manicheizm ukształtował koncepcje polityczne? No więc on stworzył coś takiego, co się nazywa manichejskim typem wyobraźni politycznej. Bardzo charakterystycznym dla Polski. Jak Państwo sobie pooglądacie Twitter na przykład, czy polską scenę polityczną, to jest manicheizm, że tak powiem, pełną gębą. Otóż to jest konflikt polityczny w ujęciu manichejskim, to jest walka dwóch absolutnych sił. Dobra i zła, prawdy i kłamstwa, ludu i wrogów ludu, narodu i zdrajców narodu, rewolucji i kontrrewolucji, cywilizacji i barbarzyństwa, tak? Znacie Państwo te określenia i przeciwstawiania. Czy zawsze nasi to są ci po stronie światła, pamiętajmy. Z którejkolwiek strony byście Państwo nie byli. Więc krótko mówiąc, jakie są właśnie konsekwencje tego? No po pierwsze moralizacja polityki. Czyli przeciwnik polityczny nie jest kimś, kto ma inne interesy albo inną wizję dobra, ale jest reprezentantem zła. Czyli polityka przestaje być przestrzenią sporu, negocjacji, kompromisu i staje się przestrzenią moralnej wojny. No jakby opis, prawda, 1:1. Druga sprawa to jest delegitymizacja przeciwnika. Delegitymizacja, często dehumanizacja nawet. Otóż przeciwnik, jeżeli jest wcieleniem zła, to nie trzeba z nim rozmawiać. Trzeba go pokonać, usunąć albo oczyścić wspólnotę z jego wpływu. Więc manichejizm polityczny sprzyja też logice wykluczenia. No, uproszczenie rzeczywistości. Manichejizm jest dlatego bardzo atrakcyjny intelektualnie, bo to nic się nie trzeba zastanawiać. Piękno, dobro, tam prawda, nasi, oni, tak? Więc to jest świat społeczny, jest wiadomo, proszę Państwa, że generalnie złożone, prawda? W świecie społecznym mamy interesy, mamy klasy, też w ujęciu marksistowskim, mamy instytucje, mamy tradycje rodzinne i tradycje narodowe, emocje. To się wszystko splata ze sobą i daje nam jakąś postawę polityczną, tak? To nie jest tak, że ktoś, to jest tam proste, prawda? Jakąś tradycję się wynosi z domu, prawda? Jakąś z kościoła, jeśli się do jakiegoś chodzi, prawda, z różnych kościołów różną, inną z historii rodzinnych, prawda, inną z racji przynależności narodowościowej, inną z powodów bardzo często koloru ral, prawda, który się ma na sobie i tak dalej, prawda, więc to jest, i to się dopiero nam gdzieś tam doświadczeń indywidualnych, to nam się dopiero splata w postawę polityczną. To jest manicheizm, mówię, nie. Manichejska wyobraźnia redukuje tę złożoność do prostego podziału, my jesteśmy dobrzy, oni są źli. Natomiast manicheizm jest, proszę Państwa, bardzo skuteczny politycznie. To jest właśnie między innymi to, co robi Trump. On bardzo gwałtownie atakuje swoich przeciwników politycznych. Właściwie każdą osobę, która go skrytykuje, i to robi to niezwykle brutalnie, używając inwektyw. Natomiast no, to ułatwia mobilizację, tak? Ludzie, kiedy wierzą, że walczą po stronie dobra przeciwko złu, chętnie angażują się w konflikt, ponieważ wtedy ta walka jest ostateczna, moralnie jednoznaczna i historycznie konieczna. Zresztą to też jest karmi na przykład postawy ekstremalne, takie jak terroryzm, żeby daleko nie szukać. No i właśnie mamy też w skrajnych ideologiach politycznych, mamy politykę jako walkę o zbawienie, prawda? Czyli mamy zamiast zbawienia duszy, mamy zbawienie narodu, klasy, rasy, rewolucji, demokracji, cywilizacji. Przeciwnik jest przeszkodą po prostu na drodze do odkupionej przyszłości. No więc, proszę Państwa, jeśli chodzi o krytykę manicheizmu, no z perspektywy demokratycznej manicheizm polityczny jest, delikatnie mówiąc, problematyczny. Teoretycznie demokracja liberalna zakłada, że konflikt jest normalną częścią życia politycznego, czyli przeciwnik nie jest wrogiem egzystencjalnym, ale jest konkurentem w ramach wspólnej przestrzeni. Czyli mamy jeden cel, niech państwo tam rośnie i się rozwija, natomiast mamy różne pomysły na to, jak to się powinno dziać. Tak? Jeden mówi, podnieśmy podatki, to będzie wtedy się lepiej rozwijało, drugi mówi, obniżmy podatki, to się jeszcze będzie lepiej rozwijało, trzeci powie, pomidor, prawda, nie zajmie zdania i tyle. Natomiast no tutaj przeciwnik na pewno nie jest właśnie wrogiem egzystencjalnym. Natomiast manichejska logika niszczy ten wizerunek, ponieważ zamienia spór w walkę moralnie absolutną. Oczywiście to nie oznacza, że polityka powinna być pozbawiona ocen moralnych, no ale tutaj nie każdy kompromis też jest dobry, nie każda pozycja polityczna jest tak samo uzasadniona. Problem się zaczyna wtedy, kiedy moralna ocena zastępuje analizę, a przeciwnik zostaje właśnie zdehumanizowany lub uznany za całkowicie nielegalnego uczestnika wspólnoty. To jest właśnie taki manicheizm, który jest, no, wykorzystuje, powiedzmy, pewien prymitywizm myślenia, jest charakterystyczny właśnie na przykład dla różnych debat w mediach społecznościowych, szczególnie tam, gdzie ludzie występują, a o ile to są ludzie, bardzo często są to już boty, występują anonimowo. Tak? No więc krótko mówiąc, proszę Państwa, tak, podsumowując, manicheizm, religia późnego antyku, stworzona przez Maniego w III wieku, łączył elementy różnych religii, zarotasztrianizmu, chrześcijaństwa, buddyzmu oraz gnozy. Rdzeniem jest radykalny dualizm, świat jest miejscem walki właśnie światła i ciemności, człowiek jest istotą duchową, uwięzioną w materii. Na filozofii już powiedziałem, jak działa. Dla nauk politycznych najważniejsze jest to, że manichejska logika nadal działa w języku politycznym. To szczególnie w różnych skrajnych ideologiach to widać, tak? Widzimy ją tam, gdzie konflikt zostaje przedstawiony jako walka czystych z nieczystymi, prawdziwego ludu z wrogami ludu, dobra ze złem. To jest mobilizująca logika, czyli z punktu widzenia mobilizacji społecznej jest to dobre, natomiast to jest niebezpieczne, bo trzeba też pamiętać, że z jednej strony partie polityczne, to jest taki element szoku często dla wielu, bo najpierw partie polityczne w czasie na przykład kampanii wyborczej stosują dowolne sztuczki, żeby zmobilizować elektorat, w tym właśnie pokazać, że tak naprawdę to oni są tymi aniołami, prawda, ze skrzydełkami wyrastającymi z różnych części ciała, a ci drudzy, prawda, mają rogi, nie powiemy gdzie. I czasami widły. I ogon z taką strzałeczką na końcu. Jak nie było wskaźników laserowych, trzeba było sobie jakoś radzić. W każdym razie, natomiast no, w takiej sytuacji trzeba potem na przykład zawierać koalicję. I co zrobić w sytuacji, w której odczłowieczony wróg staje się partnerem koalicyjnym na przykład i trzeba nagle mu podawać rękę, prawda, i udawać, że to jeszcze nasi ludzie, prawda? No więc tak to mniej więcej wygląda i to jest tak, że ta polaryzacja jest bardzo niebezpieczna, ponieważ ona może prowadzić do konfliktów, aż do stanu wojny domowej włącznie. No ale to jest właśnie manicheizm i wpływ manicheizmu na między innymi współczesne nauki polityczne. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, za wysłuchanie tej części edukacyjnej. Proszę Państwa, na zakończenie mamy jeszcze dzisiaj reklamę. Otóż reklama. W czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Proszę Państwa, ja już się z Państwem żegnam. Przypominam, że możecie Państwo oglądać jeszcze wczorajszego live'a. Tutaj link też umieszczę pod odcinkiem, ale możecie go Państwo też znaleźć na stronach kanału. Przypominam o wspieraniu na Patronite, Suppi, BuyMeCoffee.com, BuyCoffee.tu. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał i może on być w miarę niezależny. I oczywiście pamiętamy Alkilaptan, Bachu, Alkafi, Latta, Sir, prawda, czyli psy szczekają. Karawana idzie dalej. Ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia do jutra.